Bardzo dziękuję za przywilej bycia z wami. Dziękuję, że mogę się z wami spotkać, a nade wszystko dziękuję, że możemy się spotkać u stóp Pana Jezusa. Bo z pewnością spotkanie wspólne byłoby przyjemne, nie powiem, ale jak jest Pan Jezus, to czegoż nam więcej potrzeba do szczęścia. Pragnę się dzisiaj z wami dzielić zwiastowaniem, które opieram na Ewangelii Mateusza, 9 rozdziale, od 35 do 38 wiersza. Tutaj obowiązujące tłumaczenie będę cytował. Nie wiem, czy w każdym przypadku, bo już nie będzie mi się chciało szukać. Tutaj mam wszystko napisane z otwierania Biblii, ale przynajmniej na początek. Pragnę dzisiaj mówić o tym, że Jezus chce być naszym pasterzem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli swoje serca, bo to moje dzisiejsze zwiastowanie ze względu na okoliczności jest zwiastowaniem do całego zboru. Ale nie chciałbym, byśmy popełnili błąd i traktowali to jako zwiastowanie do całego zboru, do całej społeczności. To zwiastowanie jest do ciebie. To zwiastowanie jest do twojego serca. I tak, mówimy tutaj w dużym gronie osób, ale to zwiastowanie jest przede wszystkim do ciebie. Więc otwórzmy swoje serca, bo ono ma sens wyłącznie wtedy, kiedy znajdziemy coś osobiście dla siebie. Jak będzie ono do zboru? Jak ktoś powie fajne kazanie, mam nadzieję, że tak będzie, to mija się to z celem. Jeżeli powiesz, Bóg dzisiaj do mnie coś powiedział, to znaczy, że cel został osiągnięty. Amen. A więc Ewangelia Mateusza, 9 rozdział od 35 do 38 wiersza, taki znany fragment. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu, proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na żniwo swoje. Zwróćcie uwagę, że Jezus wypowiedział te słowa, czy wypowiedział ten komentarz na temat ludzi, którzy przyszli do Niego na nabożeństwo. Ciekawe. Przyszli do Niego na nabożeństwo. Gdybyśmy się przypatrzyli, jaki jest kontekst tego wszystkiego, zauważylibyśmy, że tam fantastyczne rzeczy się działy. W tym 9 rozdziale, zanim Jezus wypowiada te słowa, widzimy takie cuda i takie wydarzenia, które dla każdego, chociaż ma, jeśli ma chociaż odrobinę wrażliwe serce, to były to wydarzenia, dla których warto jechać znaczną odległość, żeby być świadkiem, a co dopiero doświadczyć tego. A więc jest mowa o przebaczaniu grzechów i o uzdrawianiu w 9 rozdziale. Dalej Jezus powołuje Mateusza, a potem od 18 wiersza widzimy przywrócenie zdrowia i życia. Ktoś umiera z powodu choroby, Jezus wzbudza. Widzimy potem uzdrowienie dwóch niewidomych. Widzimy potem uwolnienie człowieka, który był opętany i Jezus sprawia, że ten człowiek, który miał ducha niemego, jest uzdrowiony. I potem Pan Jezus, po tej sytuacji, kiedy ludzie doświadczają tych wszystkich fantastycznych wydarzeń, Jezus przygląda się tłumowi i mówi tak. Są udręczeni i wyglądają, jakby byli porzuceni, opuszczeni. Kiedy myślę o tym komentarzu Jezusa, kiedy myślę o tym, jak Jezus patrzył na tych ludzi, którzy przecież przychodzili do Jego stóp, dawali się uzdrawiać, otrzymywali przebaczenie grzechów, ten komentarz Jezusa jest niezwykle dramatyczny. Warto się nad tym zastanowić. Fragment Słowa Bożego, czy w ogóle o Jezusie Ewangelie powiadają, że chodził po wsiach i miasteczkach. Docierał do wszystkich ludzi, bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, kobiet i mężczyzn, wierzących i niewierzących. obserwował i ciągle ten komentarz, jak o nim myślę, sprawia, że przechodzi mnie dreszcz, gdy myślę sobie, Jezus o tych ludziach, przecież którzy przychodzili do Niego, mówi, są utrudzeni i są opuszczeni. Zastanówmy się przez moment nad tymi dwoma słowami. Pierwsze słowo, utrudzony. Kto dzisiaj nie jest utrudzony życiem? Całe życie polega na tym, że się zmagamy. Całe życie polega na tym, że się ciągle nad czymś trudzimy. Jeśli ktoś ma działalność gospodarczą, ja nie wiem, jak tam ci się teraz wiedzie, ale sobie pomyśl, ile cię kosztuje to, żeby wyjść na swoje. Albo wejść na cudze. Pole działania. Pomyśl sobie, ile trudu kosztuje cię praca, wychowanie dzieci, uczenie się, matury się zbliżają. Jezus zauważył, że ci ludzie są niezwykle utrudzeni, że ci ludzie przeżywają coś takiego, co ich męczy, co wyczerpuje ich siłę. Druga rzecz, o której Jezus mówi, to znaczy, że są opuszczeni. Sami. W tych dzisiejszych dniach przeżywamy to, że w dramatycznych okolicznościach ludzie zostali pozbawieni rodzin. Nawiązuje do tej katastrofy. Najbardziej na mnie działa to, kiedy widzę rodziny. Kiedy widzę te rodziny, które muszą się uporać z samotnością, z tym, że ktoś je opuścił. Wczoraj byłem na pogrzebie mojego kolegi ze studiów, księdza Adama Pilcha z kościoła luterańskiego. Jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu siedliśmy razem, bo byliśmy na jednym roku. Usiedliśmy razem w jego parafii, bo tam było spotkanie Towarzystwa Biblijnego i zaczęliśmy rozmawiać o czasach studenckich i o tym, gdzie kto jest z naszych kolegów i koleżanek. I kiedy poszedłem wczoraj na ten pogrzeb, tak trzeba było długo stać, bo to państwowa uroczystość i kościelna, więc dwie godziny stałem w zimnie, gdzieś tam w cieniu i zaczyna dominować zmęczenie. I potem, kiedy wszyscy zaczęli wychodzić, zobaczyłem jego żonę Kornelię i córkę Emmę, dziewczynkę kilkunastoletnią. Moje serce pękło. Kiedy sobie pomyślałem, że ta dziewczynka, szczególnie ta dziewczynka, i mniejsza, i większa, są opuszczone. I Pan Jezus, kiedy obserwował ten lud, zauważył, że w ich życiu był właśnie taki stan, że oni byli opuszczeni. Może uzdrowieni byli, może Bóg im pomógł, może z kogoś wygnał demona, może ktoś coś więcej zrozumiał z życia, ale tak naprawdę przyglądał im się i mówi, są i utrudzeni, są również opuszczeni, jak owce nie mające pasterza. I myślę, że pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bardzo osobista, i mówię o tym bardziej w kontekście naszego osobistego życia niż w kontekście Kościoła, jaki był problem tych ludzi. Oni przychodzili do Jezusa, spotykali się z Nim, widzieli Go twarzą w twarz. Jezus ich dotykał, co więcej, uzdrawiał, pomagał, był z nimi, a potem szli do domu sami. To był ich prawdziwy problem. Byli z Jezusem w tych okolicznościach, gdy przybiegli do Niego i czegoś potrzebowali, ale potem okazuje się, że szli do własnego życia, do własnych rodzin, do własnych domów, do własnej pracy, do własnych szkół, do własnych problemów, do własnego zmagania się, szli tam bez Jezusa. I Pan Jezus Chrystus tutaj bardzo jasno nam pokazuje, że problem tych ludzi polegał na tym, że nie wystarczy spotkać się z Jezusem. Nie wystarczy otrzymać od Niego łaskę. Nie wystarczy otrzymać od Niego uzdrowienie. Nie wystarczy otrzymać zmianę życia. Tak naprawdę cały problem polega na tym, żeby tego Jezusa zabrać z sobą do swojego życia. Polega na tym, żeby Jezusa zabrać z sobą do swojego domu, zabrać go do pracy. Jezus pokazuje i mówi: oni są utrudzeni i opuszczeni jak owce nie mające pasterza. A zadaniem owiec i pasterza jednocześnie to zawsze być razem. Nigdy się nie rozdzielać, zawsze być razem. Pan Jezus Chrystus porównuje ludzi do owiec i powiada, że człowiek jest owcą. Jak wygląda nasze życie jako owiec? Po pierwsze, życie jest z natury niebezpieczne. Nie nawiązuję teraz do wielkich i dramatycznych wydarzeń, ale po prostu do szarego naszego życia. Życie w swojej naturze jest po prostu niebezpieczne. Nie żyjemy w środowisku i w otoczeniu, choć jest ono stworzone dla człowieka, ale nie żyjemy w otoczeniu i środowisku, które byłoby zupełnie bezpieczne. Zobaczcie, gdziekolwiek jesteśmy, to problem polega na tym, że gdzieś coś nam grozi. Przypomina mi się historia, kiedy byłem dzieckiem, kiedy byłem małym chłopcem, pewnego dnia postanowiłem, że pomogę rodzicom. Prawda, że szczytny cel, rzadko spotykany. I mówię, pomogę moim rodzicom. I zacząłem sprzątać pokój i w jednym kącie stał taki fotel wiklinowy i mówię, pomogę rodzicom, posprzątam to wszystko i zaintrygował mnie ten fotel wiklinowy. I tam się przypatrzyłem, że kurzu tam było dużo między tą wikliną. Jak tę wiklinę wyczyścić? Więc tak kombinowałem, w końcu mówię tak, spalę ten kurz. Ja nie wiem, czemu się śmiejecie. Chłopaki w tym wieku mają dobre pomysły. I mówię, spalę ten kurz, więc przyniosłem zapałki i zacząłem tam wtykać między tę wiklinę, żeby ten kurz się podpalił. I wiecie co? Podpalił się. Podpalił się razem z tym koszem. I wiecie, ja byłem zaszokowany, jak w ułamkach sekundy ten kosz buchnął takim, ten fotel buchnął takim wysokim płomieniem, że nie byłem w stanie tego opanować. Więc zacząłem krzyczeć, wołać o pomoc. Mój tata przybiegł, wyniósł ten fotel. Nie wiem, co ja dzisiaj z tym koszem. Na jednym i na drugim nabożeństwie. No i wyniósł tata ten fotel i spłonął. Był niesamowity widok. Powiem wam tak. Czy to nie jest obraz naszego życia? Nieraz mamy dobre chęci. Nieraz mamy dobre nastawienie. Coś zrobimy. Wpadniemy na świetny pomysł. A jedyny efekt, jaki mamy, to to, że wszystko płonie. I nasze życie tak nieraz wygląda. Dobre nastawienie, dobre serce, dobre podejście do jakichś spraw nie rozwiązuje jeszcze całego problemu nas, ludzi, jakie mamy. Zabieramy się za coś metodycznie, z przemyśleniem, z dobrym nastawieniem, a jedyny efekt, jaki nieraz osiągamy, jest marny, aż szkoda mówić. Bo życie z natury jest niebezpieczne. Nie zapomnę sytuacji, której no, trzeba było się zatroszczyć o to, żeby pilnować naszych dzieci. Byliśmy w jednym dużym mieście. No powiem, co to właśnie tak przebierałem wszystkie przykłady i mówię, ten jest dobry, bo opowiem wam o Nowym Jorku. I tak sobie idziemy całą rodziną. Noe, ten nasz tutaj przyjaciel, jeszcze był na tyle malutki, że wieźliśmy go w takim wózku, parasolce. Nie interesował go Broadway. Spał 2 godziny. To nie było ważne. Ale ten nasz starszy Beniamin gdzieś tam sobie chodził blisko nas, oglądał. Byliśmy wszyscy zachwyceni tym miastem. I doszliśmy do jednego takiego dużego skrzyżowania. No, Ben był ode mnie może 2-3 metry, gdzieś tam się rozglądał. My przechodzimy, nawoływaliśmy się. I podchodzi do mnie pewna kobieta i mówi tak. Złap to dziecko za rękę, tu jest bardzo niebezpiecznie. Jeszcze coś mu się stanie. No jak to niebezpiecznie? Ameryka, pani. Środek miasta, biały dzień. Ona patrzy mi w oczy, mówi, tu jest bardzo niebezpiecznie, złap go za rękę. I poszło. Dzisiaj sobie myślę, że jakiś anioł. Ale wiecie, w swojej naiwności gdzieś tam oceniamy nasze życie i mówimy, no tak, tutaj jest bezpiecznie. To jest bezpieczne pole działania, to jest bezpieczna sfera mojego życia. Tam się nic wydarzyć nie może. Trzeba się wyluzować. Okazuje się w naszym życiu, że w ogóle nie jest bezpiecznie. Czy jest taka sfera naszego życia, o której możemy powiedzieć, w ogóle nie trzeba się o to martwić. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Spoko. Będzie dobrze. Nie, chcę wam powiedzieć, że nasze życie polega na tym, że ono z natury jest niebezpieczne. Różne okoliczności naszego życia sprawiają, że tak jest. Nasze życie polega na tym, że chwytamy się tego, co nas pociąga, co jest interesujące. Chwytamy się tego, co jest naszym pragnieniem. Dlaczego? Bo chcemy najzwyczajniej w świecie być szczęśliwi. Jeśli ktoś nie chce, to dajcie od razu znać. Położymy na was rękę. Pragniemy tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Przechodzimy więc w życiu przez próby i doświadczenia, ale najgorszą rzeczą, jaka może się nam przytrafić, jest to, że w samotności pewne rzeczy przeżywamy. Bez pasterza, bez Jezusa. Nie da się pewnych rzeczy zrobić samemu. Nie da się leczyć. Nie warto iść do sądu bez prawnika, bez znajomości prawa. I tak właśnie się działo z tymi ludźmi w historii biblijnej. Przyszli do Jezusa, znaleźli się przy Nim, Jezus coś dla nich uczynił, Jezus ich pobłogosławił, Jezus ich uzdrowił, a potem wracali do swoich spraw, do swoich zajęć. I dlatego Pan Jezus użalił się nad nimi. Mówi, są utrudzeni, są opuszczeni. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach spotykam dziesiątki, jeśli nie setki ludzi, którzy niezależnie od tego, kim są, niezależnie od tego, jak są ubrani, jak wykształceni, jak zamożni, niezależnie od tego, jak się na zewnątrz zachowują, noszą w sobie ból utrudzenia. Noszą w sobie piętno opuszczenia. Samotnie się z czymś zmagają. Bez nikogo, kto by przyniósł im ulgę. Zmagają się w rodzinie, zmagają się w pracy, zmagają się ze swoimi myślami, marzeniami, zmagają się ze wszystkim, co przynosi życie. Wiecie, myślę, że szczególnie dzisiejsze czasy są nastawione na osiąganie celu. Tak? Nawet w Kościele mówimy, Kościół świadomy celu. Ja nie wiem, jakie tu do was jest podejście. U was pozytywne, ja też chyba mam. Tak dobrze, jak jesteśmy chociaż trochę świadomi czegoś tam, prawda? Ale mówimy, Kościół świadomy celu, życie świadome celu. Super, super. Gorzej, kiedy pojawia się w tym wszystkim samotność. Mamy cele, mamy pragnienia, mamy jakieś dążenia, chcemy być szczęśliwi. I co z tego, że jesteśmy świadomi? Ile razy jesteśmy po prostu nieszczęśliwi, bo nie możemy osiągnąć tego, o czym marzymy. Nie dajemy sobie rady. Jezus to dobrze widział, dlatego mówi, ludzie są świadomi, jakie mają cele. Ludzie dążą do szczęścia. Ludzie dążą do spełnienia swoich pragnień. Co z tego, jeżeli są utrudzeni i opuszczeni, jak owce nie mające pasterza? Więc najważniejsze nie jest to, jakie mamy dążenia, Jakie pragnienia szczęścia? Najważniejsze nie jest to, jakimi drogami chcemy to osiągnąć, ale dzisiaj chcę zadać i sobie, i tobie to jedno ważne pytanie. Gdzie jest twój pasterz? Gdzie jest twój pasterz, który może dać ci siłę i który może sprawić, że nie będziesz opuszczony? Z tego powodu zachęcamy ludzi, my kaznodziejowie, zachęcamy ludzi nie dlatego, że taka jest nasza religia, ale zachęcamy ludzi, żeby zbliżali się do Boga w modlitwie i słowie. Bo to nie jest przykazanie, które musimy spełnić, żeby się dostać do nieba. Tutaj chodzi raczej o życie nasze, życie bez opuszczenia nas przez Boga. Dlatego zachęcamy, żeby ludzie szukali rzeczywistości, jaka jest w Jezusie tutaj na tej ziemi, bo Jezus ma coś do powiedzenia na temat naszego życia tu na tej ziemi. I mówimy, szukaj Bożej woli dla siebie, szukaj Bożej obecności, szukaj Bożej rzeczywistości. Ja wiem, że ty masz cele. Ja wiem, że ty masz drogi do szczęścia. Ale pytanie jest, jak cię Bóg prowadzi, jakim jest pasterzem. Dlatego zachęcamy ludzi, żeby rozmyślali o nim, żeby mówili o nim, żeby zapraszali innych do Jezusa. A przede wszystkim, żebyśmy my jako ludzie podporządkowali każdą dziedzinę naszego życia Jezusowi. Każdą. Psalm 23, tak spróbujmy zerknąć na ten psalm i chociaż przez chwilę pomyśleć i zastanowić się nad nim. Dawid powiada tam tak. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Bardzo ciekawe sformułowanie. Bo jeśli Pan jest pasterzem twoim, i tak wynika ze słów Dawida, to znaczy, że Dawid, oczywiście nie jest to zachęta dla wszystkich leniuchów, ale Dawid stawia sprawę bardzo jasno. Powiada, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. A więc źródło zaopatrzenia swojego życia, spełnienia, uszczęśliwienia człowieka upatruje w Panu. Nie w tym, że mu się uda. W Panu. Mówi, Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Zastanówmy się przez chwilę nad spokojnymi wodami. Ja lubię oglądać filmy przyrodnicze. Często na tych przyrodniczych filmach rozgrywa się jedna scena, jeden scenariusz nad wodą. Przychodzi antylopa. Tafla wody jest równiutka, nie porusza się. Gdzieś tam może jakieś zarośla i te antylopy piją. Spokojne wody, aż nagle nad tymi spokojnymi wodami albo gdzieś tam spod wody, albo gdzieś z zarośli zaczyna biec do tych antylop drapieżnik, żeby zniszczyć. Bardzo pouczająca scena, muszę wam przyznać. Czy antylopy albo te inne zwierzęta mogą żyć bez wody? Nie. Przyjdą, żeby się napić. Nie mogą tam się znaleźć. Nie mogą tam się nie znaleźć. Muszą tam być. I kiedy piją, zaczyna czyhać na nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Czyż to nie jest nasze życie? Nie damy rady nie udać się na ten wodopój, jeśli mogę tak się wyrazić, żeby nie zaspokajać swoich potrzeb. I niby wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam z toni wyskakuje jakaś paszcza, która chce nas pożreć albo ugryźć. Albo gdzieś tam wokół nas czai się przeciwnik, który tylko czyha na to, bo być może jesteśmy bezbronni, musimy to robić, a jednak. Psalmista Dawid powiada, Nad wody spokojne prowadzi mnie mój pasterz. A kiedy ze mną jest mój pasterz nad tymi wodami spokojnymi, to żaden drapieżnik, żaden zwierz, ktoś, kto chce zniszczyć albo pożywić się mną, nie będzie w stanie tego zrobić. Dlaczego? Bo ze mną jest mój pasterz. Bo mój pasterz mnie prowadzi. Bo mój pasterz troszczy się o moje życie. Mój pasterz troszczy się o moje bezpieczeństwo. I Dawid sobie wyśpiewał ten przecudny psalm, tę przecudną pieśń i śpiewa: nad wody spokojne mnie prowadzi. Dalej mówi: duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Ten oryginał raczej mówi o dolinie cienia śmierci, że idziesz jakąś doliną. Jaki cień widzisz? Śmierć. A, może to koniec. Boże, czy przetrwam? Boże, czy dam radę przez to przejść? Być może nawet w tej chwili ty albo ktoś z twoich bliskich jest właśnie w takiej dolinie cienia śmierci. Może ktoś jest chory i się zastanawiasz, czy przeżyje, czy się uda, jak długo jeszcze pożyje, ile tygodni mi zostało. I Dawid mówi tak: czasem przechodzimy przez dolinę cienia śmierci. To, co widzisz, to nie jest twój cień, to jest śmierć, która jest tak blisko przy tobie, że widzisz jej cień. I Dawid mówi: i nawet jeśli muszę przechodzić przez taką dolinę, to powiem wam, w tym psalmie wypowiada słowa: nie ulęknę się zła, bo ty, Panie, jesteś ze mną. Jakie cudowne wyznanie. W dolinie cienia śmierci potrzebujesz przede wszystkim Jego obecności, Pana, Jego bliskości, Jego ręki. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Może teraz nie ma czasu, ale tak zapraszam was, żebyście sobie pomyśleli o tym psalmie w odniesieniu do swojego życia. Co Bóg ma do powiedzenia do twojego serca? W pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, 25 wiersz, Piotr powiada: byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czyż to nie jest cudowne? Jezus po pierwsze jest pasterzem, to znaczy troszczy się, żebyśmy mieli co jeść, żebyśmy mieli co pić. Troszczy się o to, żeby te owce znajdowały się pod Jego opieką. On bierze odpowiedzialność. Czy ja się za daleko nie posuwam? On bierze odpowiedzialność za wszystko w naszym życiu. Czy wy sobie wyobrażacie? Jeśli Jezus jest pasterzem, bierze na siebie odpowiedzialność za wszystko, co jest w naszym życiu. Jest i stróżem naszych dusz. Pilnuje nas. To tak, jakby Jezus wziął na siebie odpowiedzialność, żeby się nam nic złego nie przytrafiło. To jest sprawa Jego honoru. To jest sprawa wartości Jego jako osoby, żeby pilnować nasze życie. Nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Mam dla was dobrą nowinę. Całe życie pasterza to jest zajmowanie się owcami. Tak? Chcę wam powiedzieć, że Jezus dzisiaj nie zajmuje się wartościami chrześcijańskimi. Być może zajmuje się globalnym przebudzeniem. Być może. Chociaż nie wiem, czy Pan Jezus nie ma na głowie innych globów. Być może Pan Jezus zajmuje się sprawami społecznymi. Być może. Ale ja jedno wiem, że pasterz zajmuje się owcami. I to wiem na pewno. Nie wiem, jak tam z innymi sprawami. Musimy jakąś naradę odbyć i rozstrzygnąć to teologicznie. Ale jedno wiem, że Jezus się zajmuje owcami. Jedno wiem, że Jezus rozpoznaje swoje owce w tłumie po głosie. Jedno wiem, że Jezus i dla Niego jako pasterza jest to punkt honoru, to jest to, żeby owca nie była głodna. Amen? Dla Niego punktem honoru jest to, żeby owca mogła się napić i zaspokoić swoje potrzeby. Już może nie będę rozwijał tych myśli, ale Jezus zajmuje się owcami. Jak wam ktoś powie, że nie, to nie wierzcie. Jezus zajmuje się owcami. Jezus zna swoje owce po imieniu. One Jego znają. I to jest służba, arcykapłańska służba Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj. Zajmować się swoimi owcami. Z miłością, z oddaniem, z poświęceniem zajmować się swoimi owcami. Za chwilę o tym troszkę więcej powiem. A co się dzieje, jeśli człowiek nie znajduje się pod opieką pasterza? Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 wierszy niżej. Złodziej. Złodziej. Złodziej czeka, aż przy owcy nie będzie pasterza, tak? Sprawa jest prosta. Wilk czeka, aż owca będzie sama, bez pasterza. Dlaczego? Bo wie, że zanim dotrze do owcy, musi się zmierzyć z pasterzem. To jest prosta sprawa. A więc czytamy o złodzieju. Złodziej przychodzi tylko po to, zastanówmy się przez chwilę trochę inaczej nad tym wierszem. Ja wiem, że jak czytamy Biblię, to dochodzi do głosu tak zwana poważna teologia. Tak, diabeł. Zaraz, zaraz. Ten złodziej przychodzi do ciebie. Tak? Nie przychodzi, nie myśl o tym, że przychodzi do innych. Ten fragment mówi o tobie. Ten fragment mówi o tym, co się dzieje, kiedy diabeł przychodzi do twojego życia. Ten fragment mówi o tym, co się z tobą dzieje, kiedy Jezusa nie ma w pobliżu. Tak? Tak spróbujmy to zrozumieć. Bracie, jakie masz imię? Andrzej. Andy. Andy. Andriuszka, po naszemu. Słuchajcie, złodziej przychodzi do Andiego. Spróbujmy tak to zrozumieć. Złodziej przychodzi do Andiego po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Kto chce, żeby jeszcze jego imię wymienić tutaj, przy tym fragmencie? Jakie masz imię? Zbyszek. Złodziej do Zbyszka przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jeśli nie ma przy tobie pasterza, jeśli twój pasterz cię nie chroni, jeśli jego obecność nie jest czymś oczywistym, to gdziekolwiek byś nie był, czyha na ciebie złodziej, który przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Jeśli nie ma przy tobie Jezusa, jeśli nie ma przy tobie pasterza, arcypasterza, to znaczy, że ktoś się tobą pożywi. Że ktoś wyssie to, co wartościowe i co piękne w twoim życiu. Że ktoś wyssie z ciebie zdrowie, że ktoś wyssie z ciebie twoje dobra, że ktoś wyssie twoją radość, twój pokój, że ktoś zniszczy twoje życie, bo nie ma przy tobie pasterza. Sprawa jest o tyle przerażająca, że to nie są jakieś ogólnikowe prawdy, które możemy przyjąć albo nie. To dotyczy osoby z imienia i nazwiska. Jeśli Jezus nie jest blisko ciebie, jeśli Jezus cię nie ochrania, nie troszczy się o ciebie, to znaczy, że najprawdopodobniej przy tobie jest złodziej. I odsysa. Wysysa z ciebie błogosławieństwa. Wysysa z ciebie łaski Boże. Wysysa z ciebie radość. Wysysa z ciebie pieniądze. I nie mam na myśli tego, że sobie piwo na wieczór kupię. Przepraszam. Przychodzi i wysysa. I nie wiem, czy kiedykolwiek czuliście się wyssani, ale tak jest. Tak wygląda nasze życie. Przychodzi i zaczyna nam zabierać to, co wartościowe. To nie są ogólnikowe prawdy teologiczne na temat diabła. To są prawdy dotyczące twojego i mojego życia w bardzo namacalny sposób. I dalej Jezus powiada: ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz kładzie swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jeśli Jezus nie jest twoim pasterzem, to ktoś się tobą pożywi. Jeśli Jezus jest twoim pasterzem i twoje życie wygląda nieco inaczej niż to, że się spotkasz raz na jakiś czas z Panem, a potem samotnie idziesz przez życie, to Jezus jest, chciałem powiedzieć, jest gotów oddać swoje życie za ciebie. Nie, On już to zrobił. To Jezus już oddał swoje życie za ciebie, żeby ciebie nie mogła dosięgnąć krzywda i przekleństwo i zło, które są wymysłem złodzieja i diabła. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej wyglądają w tym kontekście słowa Jezusa, o którym jest powiedziane, że na siebie wziął nasze grzechy, że na siebie wziął nasze przekleństwo, że na siebie wziął nasze ubóstwo, byśmy Jego ubóstwem my stali się ubogaceni. Jakże inaczej to wszystko wygląda. To nie są ogólnikowe prawdy. To są prawdy dotyczące twojego i mojego życia. Albo Jezusa wpuścimy w każdą sferę naszego życia. I nie będziemy opuszczeni. Nie będziemy utrudzeni. Może będziemy zmęczeni. Ale nie będziemy utrudzeni. I Jezus będzie naszą ochroną i błogosławieństwem. Albo ktoś się nami pożywi. Mówię już 40 minut. Wybaczcie mi, że tak długo. Już zmierzam do końca. To, o czym mówię dzisiaj, dotyczy zarówno tych, którzy są dziećmi Bożymi i chrześcijanami, jak i tych, którzy nigdy Jezusa do swojego życia nie zaprosili. Jeśli nigdy nie zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, to, co musisz zrobić, to, co powinieneś zrobić, to w modlitwie, czy nawet może nie nazwiesz tego modlitwą, powiedzieć Jezusowi, żeby stał się twoim pasterzem i przyjacielem, żeby wszedł do twojego życia i żebyście wspólnie mogli żyć. Jak wygląda następny krok? Ja bym proponował, żeby się nie martwić o to, bo Pan Jezus cię wszystkiego nauczy tak, jak w rodzinie małe dziecko się uczy. Z obserwacji widziałem, że jak się taki urodzi, jeszcze mówić nie umie, jeszcze chodzić nie umie, ale już wie, kto w jego rodzinie jest. Już wie, kto jest kim. I tak samo my, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, kiedy jesteśmy w jego rodzinie, on nas wszystkiego nauczy jak małe dziecko. Nie musimy przed sobą stawiać zbyt trudnych wymagań, to jak się teraz żyje dla Jezusa. Spokojnie. Ten się nauczył, nauczy się chodzić, jeździć na rowerze, pisać, czytać. Tak samo i my się życia chrześcijańskiego nauczymy. Jak przynosisz takie małe do domu, zastanawiasz się, nauczy się pisać czy nie. Dojrzeje kiedyś, urodzi dzieci, wychowa dzieci, może dziadkiem będzie, będzie to małe kiedyś takie? Będzie. Wszystkiego da się nauczyć. Tak wygląda nasze życie z Bogiem. Kiedy zapraszasz Jezusa do swojego serca, On cię pokieruje krok po kroku. Ale chcę też powiedzieć do nas, wierzących ludzi, może po chrzcie jesteśmy. Jeśli nie uda ci się wprowadzić Jezusa do każdej sfery swojego życia, jeśli nie uda ci się pozwolić Jezusowi, by był z tobą w domu, w pracy, w szkole, żeby się z Nim nie spotykać tylko raz w niedzielę na nabożeństwie, ale żeby Jezus mógł oddziaływać na twoje życie wszędzie, gdzie jesteś. To jest proste. Szukaj Pana, rozmawiaj z Nim. W każdej sytuacji mów do Niego, Panie, pomóż mi dzisiaj w pracy. Ostatnio mi się często zdarza, nie wiem, czy jestem człowiekiem, który chętnie mówi o pozytywnym wyznawaniu. Budzę się rano, już nieraz zmęczony, chciałoby się dłużej pospać, a tu dzień długi. Nieraz wstaję i mówię tak, Panie, dziękuję Ci za ten cudowny dzień, który mi dałeś. Nie będę go przeklinał z samego rana. Dziękuję Ci za ten cudowny dzień. Tobie go powierzam. Ty jesteś Panem. Jezus chce być pasterzem Twojego życia wszędzie. Pozwól. Zapraszaj. Zapraszaj, gdzie byś nie szedł. Co byś nie robiła, mów, Panie Jezu, idź ze mną, bądź ze mną, prowadź mnie, kieruj, zaangażuj się jakoś w moje życie. Ja myślę, że sama świadomość dla nas, znających Boga, wystarczy, żeby nieraz westchnąć do Boga i On nam pomoże. Bo jest dobrym pasterzem, łaskawym pasterzem. I to całe dzisiejsze moje zwiastowanie jest niczym innym jak zaproszeniem do Pana Jezusa. Nawet jeśli jest to nauczanie, to chcę Ci powiedzieć, ponad nauczanie i ponad interpretację Biblii, potraktuj to jak zaproszenie do Pana Jezusa. Potraktuj to jak zaproszenie do szczególnej społeczności z Nim, do szczególnej bliskości. Potraktuj to jak zaproszenie, tak jakby do Ciebie Jezus mówił, słuchaj, ja pójdę do Ciebie do pracy i Ci pomogę. Słuchaj, ja pójdę do Ciebie do domu i Ci pomogę. Nie musisz iść tam sam. Nie musisz iść tam sam. Halleluja. Pan jest pasterzem moim. Amen. Powstańmy może. Pomodlimy się krótko. Może zróbmy tak. Jeśli ktoś będzie chciał dzisiaj osobistej modlitwy, to za pozwoleniem pastora może zrobimy tak, że będziecie mogli wyjść i ktoś się z wami pomodli. A ja chciałbym was zapytać teraz na zakończenie, czy jest tutaj ktoś, kto czuje, że Pan dzisiaj coś ważnego do was powiedział i chcielibyście pozwolić Jezusowi uczestniczyć w waszym życiu wszędzie, w każdej jego sferze. Jeśli tak, to dajcie mi znać ręką. Ja się pomodlę o was, pobłogosławię, dajcie mi znać ręką. Jest dużo osób. Niech was Bóg błogosławi. Jeżeli będziecie pragnęli modlitwy, to może za chwilę to już pastor zarządzi. Będziecie mogli podejść, a pozwólcie, że ja was pobłogosławię teraz. Panie, dziękuję Ci za te owce. Panie Jezu, dziękuję Ci, że znasz je po imieniu, że znasz ich adres i że znasz ich PESEL. Panie, dziękuję Ci, że znasz stan ich zdrowia i wiesz, ile długów mają do spłacenia. Panie, wiesz, z kim nie są pojednani i w czym potrzebują Twojej pomocy. Dziękuję Ci za to, Panie. Znasz ich brzemiona, które dźwigają dzisiaj i być może pochylają się zgarbieni tymi brzemionami, które noszą, a przecież Ty chcesz im pomóc. Ja teraz błogosławię te owce w imieniu Jezusa. Panie Jezu, i zapraszamy Cię zarówno do mojego życia, jak do życia każdej z tych owiec, które znasz. Przyjdź i rządź. Przyjdź i panuj. Przyjdź i bądź pasterzem. Przyjdź i pokonaj złodzieja. Błogosławię te owce w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego arcypasterza. Ku chwale i czci cudownego imienia Jezus. Amen.